Doktor Cezary Mech, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś.
Teraz i zawsze. W pańskim głosie smutek, panie doktorze.
No, można powiedzieć, no, sytuacje kraju wcale nie posuwają się do przodu. Raczej te czarne przypowiednie się w kolejnych etapach realizują, więc pod tym względem można powiedzieć, że no, należy liczyć w opatrzność Bożą.
Rozmowa na antenie Radia Maria, aktualności dnia. Proste pytanie. Zmiana w Ministerstwie Finansów, to pytanie zwłaszcza do byłego wiceministra finansów, myślę, jest jak najbardziej zasadne. I to w chwili, gdy trwa debata nad budżetem, w chwili, gdy trwa walka o otwarte fundusze emerytalne i pieniądze zgromadzone w tychżeż funduszach emerytalnych, gdy wszyscy martwimy się o naszą przyszłość, o nasze emerytury, i na to stanowisko zostaje powołany ktoś, kto współpracuje z ING. To są pytania, to są wątpliwości, które rodzą się dziś.
No niewątpliwie, przyznam się, nawet sam się zastanawiając nad tym, powiedzmy, kto będzie nowym ministrem finansów, no to tak oczywiście w tych głównych spekulacjach, no to uważałem, że to będzie oczywiście ktoś z Gazety Wyborczej, z tego otoczenia premiera Balcerowicza, prezydenta Kwaśniewskiego. Raczej nie liczyłem na to, że po prostu ta zmiana będzie w kierunku jakiegoś ekonomisty związanego ze środowiskiem premiera. Oczywiście wszystko to, co trochę zaskoczyło, no to, że jest to osoba, tak można powiedzieć, z tego drugiego szeregu, co raczej świadczyłoby o tym, że jednak te różne plotki i spekulacje mówiące o tym, że rozpoczęła się tak naprawdę batalia o to, kto zostanie prezesem NBP-u, no, że mają jakieś materialne uzasadnienie. Też oczywiście, jeśli patrzymy na nowego kandydata zaprezentowanego, nowego ministra finansów, no to z jednej strony należy oczywiście wiedzieć o tym, że jest to przedstawiciel, do tej pory był zatrudniony i całe życie, można powiedzieć, zawodowe poświęcał, to jest związane z ING, a więc z bankiem, dużym bankiem światowym, ale który też przejął przecież Bank Śląski. To była jedna pierwsza prywatyzacja, która była jednak związana z wieloma wątpliwościami. Można powiedzieć, że przez wielu była kwestionowana, wiązała się z aferą. W tym momencie przecież nawet wiceminister finansów został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Pawlaka. Z drugiej strony też, jak pamiętam, to jeśli chodzi o wizyty papieża w Polsce, Jana Pawła II, no to też główny ekonom episkopatu skarżył się, że po prostu nie ma wsparcia ze strony tej instytucji, ponieważ w statucie jest to nawet zakazane, a więc takie zakazane jest wspieranie inicjatyw katolickich, a więc w społeczeństwie, którym jest głęboko katolickie. No i oczywiście na to nakłada się sytuacja dotycząca OFE, obecnego, można powiedzieć, kryzysu, gdzie po prostu jednym z głównych zainteresowanych biznesowych jest ING, które posiada jeden z największych, można powiedzieć, jeden z takich dominujących funduszy emerytalnych. To jest, powiedzmy, ta płaszczyzna, na której patrzymy obecnie. Też jeśli chodzi o kwestie takie personalne, to powiem tak, w porównaniu z innymi głównymi ekonomistami, a więc tym drugim takim szeregiem, łącznie z ministrem finansów PiS-u, który też był głównym ekonomistą tam w takim okresie krótkim między premierą Gilowską i jej powrotem do władzy, no to jest to niewątpliwie osoba znacznie lepiej wykształcona, znająca rynki kapitałowe i dotycząca przepływów po prostu w finansach publicznych. Tam nawet muszę stwierdzić, że nawet parę lat temu, kiedy to byłem zaproszony na jedną z konferencji europejskich, w których występowały też minister Rosati, który zresztą był jednym z kandydatów na to stanowisko, jak i też prezes pruski, to jednak to, co było charakterystyczne, no to wtedy jak prezentowałem swoją opinię dotyczącą tego sytuacji na rynku euro, załamania tej waluty, kryzysu i tego, że to nie jest euro, to nie jest optymalny obszar walutowy. I kiedy to nawet tak powiedziałem wtedy, że przestaję być eurosceptykiem, proszę nie nazywać mnie eurosceptykiem, jestem eurorealistą i teraz jestem demokratosceptykiem, no to pamiętam też pana ministra Szczurka, który tak naprawdę, biorąc pod uwagę te kwestie merytoryczne, to wsparł to stanowisko, nawet się pochwalił, że ma czwórkę dzieci, obecnie ma piątkę dzieci. Niemniej wiedza merytoryczna dotycząca rynku kapitałowego, finansów, no to jest jedna rzecz. Druga, która jest taka kluczowa, czy ktoś, kto po prostu całe życie był w jakiejś instytucji, niewątpliwie też w takiej instytucji przypadków też nie ma, jeśli chodzi o zatrudnienie, to czy taka osoba po prostu poświęci swoją karierę po to, żeby reprezentować takich przeciętnych Kowalskich, tego, żeby tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie będzie miała przyszłości, dokąd wrócić. I tutaj obawiam się, że może się okazać, że pan minister będzie jednak takim, zdając sobie na sprawę z niektórych procesów, będzie takim po prostu zwykłym wykonawcą, który tylko będzie inteligentny dla tych, którzy się znają na rynku kapitałowym, prezentował jakieś tam stanowisko rządów i to nawet można powiedzieć merytorycznie na wyższym poziomie. To często to, co słyszeliśmy uprzedniego ministra, jak i też nawet powiedzmy pana ministra Rosatiego, który był, to wynikało, że albo brak jest kompetencji, albo jest cynizm. Niewątpliwie też, jeśli patrzymy na to, co czeka tą debatę budżetową, a tak naprawdę to debatę dotyczącą OFE, no to też wydaje się, że to jest osoba, która dla premiera jest bardzo pomocna, pomoże doprowadzić do jednak jakiegoś modus vivendi z tymi instytucjami, ponieważ jednak poprzedni premier, no to tak naprawdę wydaje się, nie znając jednak praw do końca funkcjonujących rynkiem kapitałowym, poprowadził to w taki, można powiedzieć, nawet chcąc osiągnąć swój cel w sposób bardzo nieumiejętny i obecnie w jakiś sposób też wydaje się, że rząd dąży do tego, żeby jednak zredukować ten pole konfliktu z tymi silnymi instytucjami i niewątpliwie nowy minister jest osobą, która na tych aspektach się zna. Ale to wcale nie oznacza też, że to osiągnięcie, to połączenie jakichś tych interesów z jednej strony premiera i obecnego rządu z interesami OFE i interesami Unii Europejskiej, że to będzie w naszym interesie. No, powinniśmy wiedzieć, że jako obywatele, że tak naprawdę to, co się dokonuje, to jest skok na nasze aktywa i że zabezpieczenie emerytalne przyszłości, jeśli po prostu on się sukcesem dokona, a właściwie to można powiedzieć, że to jest przesądzone, będzie uzależnione od właśnie tej ilości dzieci, od demografii i będzie uzależnione od podatków, a więc nie tylko od tego czynnika majątkowego, no, a 1/3, około 1/3 wszelkich tego podziału, który jest w dochodzie narodowym, no to jest przeznaczona dla właścicieli, dla tych, którzy posiadają aktywa. No i w tym momencie, jeśli po prostu zostanie z sukcesem przejęte te aktywa emerytalne, no to tak naprawdę pozwolą one chwilowo zaciągać większe zadłużenie, ale w przyszłości będą zmuszały do wyższego opodatkowania albo wielokrotnego zmniejszenia tych świadczeń emerytalnych. I właśnie w tym kierunku to idzie, ponieważ tylko bazą będzie po prostu ta część podatkowa. No i to jest taki, można powiedzieć, taki cel Unii Europejskiej, która zdając sobie sprawę, że jednak jest kryzys demograficzny, no, wykazała się tym, że w swojej rachunkowości nie uwzględnia zobowiązań względem przyszłych emerytów, no i powoduje coś takiego, że te prawa emerytalne nie są, powiedzmy, respektowane. Można je po prostu zredukować, można świadczenia zredukować, nawet jeśli one są już przyznane. Podczas gdy te zobowiązania takie twarde, majątkowe, one muszą być respektowane. Więc z jednej strony te działania właśnie w OFE no, powodują, że zaspokajają jednak tą potrzebę Unii Europejskiej, żeby istniała możliwość manewru, a więc obniżenia tych świadczeń emerytalnych Polaków w przyszłości, a z drugiej strony na tę potrzebę rządu, który chce się bardziej zadłużać. To już widać właśnie w tym budżecie, kiedy to po prostu nagle się okazuje, że wystąpią nadwyżki budżetowe, ale tylko za sprawą po prostu przejęcia tych aktywów, a one zobowiązania ZUS-u, które i tak już są dwubilionowe, one znacząco wzrosną i tak naprawdę w przyszłości nie będzie środków, aby te zobowiązania zrealizować. No ale to jest jedna część, powiedzmy, tych interesów. Drugi to jest interes oczywiście tych funduszy emerytalnych, tych instytucji, którzy zarządzają funduszami emerytalnymi. No i tutaj oczywiście te instytucje dążą do tego, żeby mieć te przychody jak największe. No i niestety, no rząd to, co tak naprawdę prezentuje obecnie w tych propozycjach, to prezentuje tak, my przyjmiemy część waszych tych aktywów, którymi zarządzacie, będziecie mieli tutaj mniejsze, po prostu niższe opłaty, ale z drugiej strony nie ruszamy wam w żaden sposób tych głównych opłat dotyczących zarządzania od wielkości od aktywu, który wy widzicie, że one są kluczowe dla was, dla waszych dochodów. No i pozwalamy wam na to, że możecie już inwestować jak chcecie. Ponadto możecie inwestować i 30% nawet za granicą, niezależnie od tego, że to nie jest w interesie polskiej gospodarki. My pokazują, że my żeśmy nie zaskarżyli wyroku Trybunału dotyczącego tego aspektu, a więc, że to jest element finansów publicznych. Ja tylko chciałbym jeszcze może na marginesie dodać, że byłem tą osobą, która nawet negocjowała ten aspekt dotyczący OFE jako finansów publicznych, który zabezpieczał, że Polska może wszystko zrobić z tymi aktywami, a z drugiej strony może nie pozwolić na inwestycje zagraniczne. Przy czym w ogóle to, że się udało nawet coś takiego osiągnąć, w ogóle nigdy nie było później podnoszone w przeszłości. A więc żeby z jednej strony umożliwienie inwestowania i za granicę, inne spółki, opcje, które mogą spowodować, że po prostu uczestnicy tego rynku, a więc ci główni beneficjenci, jak są emeryci, będą powiedzmy tracić, a zyskiwać mogą jakieś niejawne podmioty tych różnych transakcji. Jest to wyjątkowo niemoralne ze strony rządu, który powinien dbać o to, aby nie zmuszać tak naprawdę nawet tych instytucji prywatnych do jakichś dziwnych transakcji, które by zwiększały ich zyski. A okazuje się, że w tych propozycjach, jedną z kluczowych propozycji, zresztą błędnie opisaną później w tej ustawie, to jest propozycja zmniejszenia minimalnej stopy zwrotu. Bo do tej pory, to jeśli ktoś zarządzał błędnie, to w razie czego ten inwestor musiał tę różnicę uzupełniać. A teraz się okazuje, że będzie można bardzo swobodnie to robić. Dlatego też wydaje się, że z jednej strony, ta nominacja ukazuje w jakiś sposób, że został powołana osoba oczywiście młoda, z drugiej strony z instytucji finansowej, która myślę, że chce wiązać swoją dalszą karierę zawodową, która możliwe, że ze względu na swój młody wiek, ale też pamiętajmy, na tyle znam powiedzmy pana ministra, że wiem, że on nie chce wchodzić w jakieś ostre spory, też nie prezentuje swoich racji tak bardzo zdecydowanie i właściwie nie forsuje. Istnieje obawa, że może jednak tych nacisków, czy to rodzinnych, czy to związanych po prostu z tą instytucją, w której do tej pory pracował, ale też z jakimiś planami zawodowymi, które mają na resztę życia, spowoduje, że możliwe, że nie będzie po prostu, że będzie umiejętniej tylko po prostu doprowadzał do jakichś rozwiązań dotyczących rynku kapitałowego. I też to, co jest może bardzo charakterystyczne, powiedzmy, z jego pierwszych wypowiedzi, no to jest stwierdzenie z jednej strony, że będzie chciał nakierować polskich przedsiębiorców na to, żeby swoją energię wyrazili w innowacyjności, a nie omijanie przepisów. I to też jest charakterystyczne, bo moim zdaniem właśnie ten element jest jakimś słabym jednak, ma właśnie w tym elemencie jakąś mniejszą wiedzę niż dotyczącą rynku kapitałowego. No ale chyba najbardziej charakterystyczne to jest moim zdaniem to zdanie, które on pierwsze, które stwierdza, że jego zadaniem jest umożliwienie skoku rozwojowego i zapewnienie, aby ten skok nie okazał się skokiem w przepaść. A więc zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to, co Polska robi, to od dłuższego już czasu zresztą, to tak naprawdę skacze w przepaść.
Jeszcze jedno pytanie, panie doktorze. Ponieważ rozmawiamy o nowym ministrze finansów, pośród wielu kandydatur na to stanowisko była również kandydatura Jana Krzysztofa Bieleckiego, który od 9 marca 2010 roku jest przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. Też jest ekonomistą, był prezesem zarządu Banku PKO w latach 2003-2010 i gdy tego słucham, to nie wiem, czy nie jest tak, że po prostu ten człowiek gdzieś za pleców z tylnego siedzenia kieruje i akurat znalazł tego człowieka, który będzie wystawiony na taki potężny atak wielu przeciwników, a z drugiej strony przez tę uległość, o której pan mówił, będzie realizował politykę rządu, która jest, jak wiemy doskonale, polityką sprzeczną z interesami Polski.
Moim zdaniem, jeśli patrzymy tutaj na tą sytuację, która jest, to oczywiście wszyscy w jakiś sposób instytucjonalny wiążą poprzedniego premiera tutaj z właśnie, znaczy poprzedniego ministra finansów z poprzednim premierem ze względu na zatrudnienie. Moim jednak zdaniem jest po prostu, jest to jakaś równowaga różnych frakcji, raczej te części są oddawane raczej zwolennikom, czy też osobom z tej części, która jest w jakiś sposób powiązana z premierem Balcerowiczem. Oczywiście my widzimy obecnie i wydawałoby się jakiś tam konflikt istniejący między właśnie premierem Balcerowiczem, który krytykuje zmiany OFE i dość frontalnie atakuje pod tym względem rząd, ale myślę, że to jest aspekt związany z jakąś większą polityką, na której wiedzy, powiedzmy sobie, nie mam. Zaś niewątpliwie jakaś ta równowaga trakcyjna w rządzie istnieje, aczkolwiek dla słuchaczy, myślę, że Radia Maryja, no to takim aspektem, który powinien, powiedzmy, zastanowić, jest niewątpliwie udział pani Kluzik-Rostkowskiej w tym nowym rządzie. I jeśli patrzymy właśnie na kwestię dotyczącą właśnie praw rodzin, kwestia właściwie prowadzonej polityki antyrodzinnej, to ja się obawiam, że ona tak dziwnie się składa, że przez te 20 lat nie jest zmieniona i można powiedzieć, że polskie elity są bardzo daleko w tyle, nawet za takimi elitami chińskimi, gdzie tydzień temu było ważne plenum i później, jak zostało upublicznione, nad czym debatowano, to na pierwszych stronach Financial Timesa i Wall Street Journal to ukazała się informacja, że Chiny podjęły decyzję o rezygnacji przez 30 lat prowadzonej polityki antyrodzinnej właśnie w celu takim, aby istnieć gospodarczo i żeby w przyszłości nie było załamania demograficznego. A w Polsce niestety tak się dzieje, że właśnie to, co Wall Street Journal i Financial Times opisywały jako aspekty gospodarki, przedsiębiorczości, jak i też finansów publicznych, ukazując, że po prostu ta dzietność w Chinach niska, to jednocześnie informowała, że ona jest na poziomie 1,66 dziecka na kobietę, a więc na rodzinę, a więc niewiele mniej do prostej zastępowalności wysokości 2, podczas gdy w Polsce mówimy o tym, że prowadzimy politykę prorodzinną przez 20 lat i osiągamy nadzwyczajne efekty w polityce antyrodzinnej, bo ten wskaźnik jest w wysokości 1,3. Nawet niecałe.
Dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za ten komentarz odnośnie nowej odsłony ministra finansów, nowej osoby na tym stanowisku. Dziś premier Donald Tusk wymienił 7 osób nowych, przy czym wiemy, że też 2 ministerstwa złączył w jedno, a na temat Ministerstwa Finansów rozmawialiśmy z doktorem Cezarym Mechem, byłym wiceministrem finansów, doktorem ekonomii. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.